Hej, witajcie w bonusowym Q&A napisów końcowych. Trafiają tutaj pytania, które dotyczą albo aktualnych rzeczy, albo odcinków, które niedawno pojawiały się na kanale, tak żeby nasze pytania się nie dezaktualizowały. No i tutaj, nie tracąc czasu, przejdźmy do pytań, które nam ostatnio zadaliście. Więc pierwsze jest od Askej. Nie w temacie, ale bardzo jestem ciekawa waszego zdania o bólu i blasku i roli Banderasa. Pewnie przegapiłam opinię, przepraszam. No to zakładam, że dalej związane z tym, pytanie... że jakiś czas temu omawialiśmy, już trochę czasu temu omawialiśmy Oscary, ale chyba ostatnio rozmawialiśmy, a wiem, do czego to się tyczy już. To się tyczy tego, jak kiedy ogłoszono, że Banderas się pojawi w Uncharted niedawno i ma być tam prawdopodobnie złoczyńcą. No więc... Pytanie do ciebie?
Ja jeszcze nie widziałem bólu blasku, ale cały czas też z Martą i z Łukaszem jeszcze planujemy zobaczyć i bóli blask, i Portret kobiety w ogniu. Dwa te filmy nadrobić, które są tą moją raną wielką z zeszłego roku, że jeszcze nie widziałem.
Ja tak, ale ja w ogóle nie jestem fanem Almodovara. To muszę powiedzieć, nie wiem, czy jakikolwiek film Almodovara mi się podobał, szczerze mówiąc. To jest w ogóle gdzieś mija się ze mną, to w ogóle nie moje tereny. Ale jakby tutaj jest też opinia taka, nie bez powodu, że to jest jedna z najlepszych ról Banderasa w ogóle i że no Antonio Banderas, że tak powiem, im starszy, tym lepszy w tego typu filmach. Z tym, że to jest też wyjątkowe, bo Banderas gra cały czas u Almodovara. Wydaje mi się, że mało który reżyser i aktor jakby kliknęli już na tym poziomie. Kiedyś się mówiło, że DiCaprio i Scorsese, ale... Nie aż tak, wydaje mi się. Natomiast Banderas, no to już właściwie na stałe siedzi u Almodovara. I no, były też takie opinie, że na ostatnich Oscarach, my oczywiście mówiliśmy Driver, była tutaj, oczywiście wygrał Joaquin, a Banderas został pominięty, według niektórych niesłusznie.
No ja jestem strasznie ciekaw tego filmu i w końcu przysiądę i go obejrzę, ale to jest Almodovar, więc to jest ten typ filmu, który trzeba naprawdę na spokojnie obejrzeć i tutaj po prostu chłonąć, szczególnie obrazy, bo Almodovar jest fantastyczny, jeśli chodzi o kolory, o właśnie przedstawianie scenografii, wiesz, tego jak postacie się w nich poruszają i to jest film do smakowania. Zresztą tak jak Portret kobiety w ogniu, który też jest, często są pytania, żebyśmy zrobili coś. Zresztą ostatnio dostaliśmy tipa bardzo dużego, żeby zrobić odcinek poświęcony Portretowi kobiety w ogniu, więc to się na pewno pojawi jako jakiejś w oddzielnej formie, bo tam było naprawdę bogato, więc
no ja tego przy okazji mówię, dla mnie wyjątkowo oglądam często filmy, jeżeli wiadomo są nominacje, potem żeby wiedzieć o czym się gada, wiedzieć o... Ale Almodovar nie jest kino, po które sięgam, że tak powiem, z własnej woli, od tak sobie, więc powodzenia. Następne pytanie, Tomasz. W temacie talent show, no to niestety akurat nie ma tutaj ekipy odpowiedniej najbardziej do talent show, to może przesuniemy dalej, no bo nie będziesz zadowolony z odpowiedzi o talent show. Okej, ale to już możemy odpowiedzieć. Markosik, wasze doświadczenia z VR w bonusie, poproszę. Miałeś doświadczenie z VR jakiekolwiek?
Wiesz co, ja z tym takim VR domowym, to grałem może z dwa razy i nie mam jakichś szczególnych przeżyć z tym związanych, bo to jest taka technologia, która przynajmniej na tym etapie, tego jak wygląda, mnie nie rusza i to jest taki gadżet jak kiedyś, jak nie wiem, w początkowych fazach Kinecty i te wszystkie zabawki, które miały oferować coś nowego, a tak naprawdę no jeszcze nie są, nie ma przynajmniej takich gier. No teraz jeszcze nie grałem w tego Half-Life'a nowego, nie? Bo tam już jest...
Wszyscy zachwalają, ja też nie grałem, że ten Alyx tak, to jest idealna gra pod VR, że wreszcie tutaj naprawdę gra się dobrze na VR-ze, no też nie miałem okazji sprawdzić. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o VR, tak samo mam...
Tutaj czekam właśnie na...
Mów.
A, tylko dokończę, że kiedyś kumpel dostał karnet na VR na urodziny. Wiesz, takie typowe, że masz salkę, dostajesz karabiny jakieś, nie? I dostajesz te gogle, zakładasz te wielkie i strzelasz do zombie, nie? I wtedy było bardzo fajnie, bo się osłanialiśmy i wiesz, staliśmy w miejscu praktycznie i nawaliliśmy do tych chmal zombie, przeładowaliśmy, ale to, i to wiesz, taki najbardziej prostacki model VR, ale że byłem z ludźmi, z grupą ludzi, to jednak był klimacik, nie? I czułeś, że jesteś częścią ekipy, nie? I to jest bardzo fajne.
No, tego rodzaju gimmick, tego rodzaju gimmick ja rozumiem, no tak samo jak był Kinect, jak były te sticky, te wszystkie też potem pomysły z Guitar Hero, gdzie masz cały ten sprzęt i tak dalej. W ramach właśnie takiego grupowego pobawienia się trochę, żeby poszaleć, to jestem w stanie jakby zrozumieć jak najbardziej, że okej, to może sprawiać frajdę, ale jeżeli miałbym odpalić VR, tak jak, nie wiem, siedzę sobie w domu i stwierdzam, o, zagram sobie jakąś gierkę, nie mogę doczekać, VR, w ogóle mnie to nie kręci. Ja prawdopodobnie nie zrobiłbym tego sam.
No, szczególnie, że to jest też znacznie dużo zachodu, bo trzeba coś ubrać, trzeba się, wiesz, przygotować, a ja mając naprawdę mało czasu na to, wiesz, takie rzeczy, to wolę jednak gdzieś pada, zagrać w coś szybko i tyle, nie? A jeszcze tam się przygotowywać, mówię, zakładać to i... Ja czekam na jakiś przełom i mam nadzieję, że ten Half-Life będzie takim przełomem,
może,
jak jest po recenzjach. Nie?
Ja tak samo, jak gram, to lubię mieć, a jak gram na PC-cie, to wolę grać zawsze w pełny ekran bez ramek, żeby raczej czego muszę coś sprawdzić, żeby coś tam poczytać, może coś w tle puścić. Na VR-ze to jest taki, wiesz, full tutaj, pełni siedzisz tu, przygotowujesz się do tego... Okej, okay. Tomek 1983. Kto z napisów końcowych najlepiej ogarnie się w świecie postapo? Według mnie Łukasz. Powiem dlaczego. Jak jeździmy, już teraz mniej, ale jeździliśmy często na jakieś eventy i tak dalej, to Łukasz to jest człowiek, który ma absolutnie kamienny sen. I ktoś może powiedzieć, że to jest wada w postapo, ale wydaje mi się, że ma to sporą zaletę. Ja na przykład... mam bardzo problem ze spaniem, bo szmery mnie potrafią budzić. Ja mam taki bardzo, bardzo płytki sen i przez to się mało wysypiam. Przez to muszę spać. Czasami, jeżeli nie będę miał dobrych warunków, albo moje koty nagle zaczną biegać, to żeby się wyspać, to nie śpię tych 6-8 godzin, tylko potrzebuję na przykład 10, no bo zanim ubudzisz się, zanim znowu wejdziesz w fazę REM i tak dalej, jak się wybudzisz i tak dalej, to wiadomo, że trwa. Więc w takim świecie byłbym cały czas zmęczony. Bym się w ogóle nie wysypiał. Jasne, byłbym czujny, jakby ktoś mnie próbował podejść czy coś w tym rodzaju, ale wiadomo, można się gdzieś tam zagrzebać odpowiednio, schować w dobrym miejscu, a bym prawdopodobnie chodził cały czas z tyrany, bo nie ma opcji, żeby w takim świecie non-stop jakieś bodźce do ciebie nie docierały. Natomiast Łukasz to wiem, że jakby koło niego była akurat wojna ludzi z mutantami, a on by akurat gdzieś się zakopał i by tam spał, to by wstał rano się wyspany i poszedł i jeszcze by, wiesz, tylko trupy przebrał, wyjął z nich co trzeba i poszedł dalej. Więc, no.
A, to w sumie coś w tym jest. A ja powiem, że, kurczę, totalnie Marta, bo jest najbardziej z nas wszystkich zorganizowana i ona po godzinie by sobie już, wiesz, załatwiła wikt, opierunek, spokojnie by mogła się przygotować do tej walki z zombie, a ja w tym czasie to już bym, wiesz, nago uciekał przed nimi gdzieś po lesie czy coś, nie wiem, wysmarowanym błotem. I to by była cała moja akcja. No, nie, wydaje mi się, że totalnie Marta. Ja na końcu.
Ja też raczej nie. Długo bym nie przetrwał. Markosik, jak myślicie, na jak długo Netflix ma gotowy content? To oczywiście rozmowa o tym, kiedy cały czas mówimy o pandemii, o tym, że teraz jeszcze na Netflixie jest co oglądać, wrzucają nowe rzeczy, ale za chwilę nawet oni nie będą mogli mieć, no wiadomo, kolejny sezon Wiedźmina nie powstaje. Kolejne sezony, nie wiem, Stranger Things też zawieszone. Więc pytanie, jak myślisz, na jak długo?
Mi się wydaje, że jak trochę się te warunki już zmienią, że już będzie można cokolwiek robić, to Netflix dosyć szybko sobie nadrobi jakimiś tymi produkcjami takimi typowo Netflixowymi, wiesz, tymi z nagara, żeby zebrać paru aktorów, zrobić jakiś prosty film i tylko go wrzucić, żeby dopchać po prostu katalog, nie? Żeby było w tej zakładce nowe żeby coś się pojawiło, nie? Tam czasami się takie śmieci pojawiają, nie? Ale są. I nikt nie powie, że się nic nowego nie pojawia, nie? I ktoś to obejrzy. Więc wydaje mi się, że oni sobie akurat poradzą dosyć szybko.
Ja też tak myślę. Jeżeli mówisz o tych naprawdę ich dużych produkcjach, no to jasne, to będzie przesunięte. Właśnie Wiedźmin chociażby, tego typu rzeczy. No to się... No myślę, że jeżeli zadajesz pytanie, na jak długo Netflix ma kontentu, żeby co tydzień wrzucać coś do zakładki nowe, nie odczujesz przerwy. Prawdopodobnie. Oni jeszcze myślę, że mają tego świetnika tak dużo pod ręką, a jak nie, to jeszcze skupią, co trzeba, że nie odczujesz tego, że tak powiem.
Tak, tak. Więc... Oni wyłapią z innych miejsc jeszcze
cały
rzeczy,
czas mają.
Gdzieś tam zalegają.
Tak. Okej, następne pytanie. Wujo The Man, The Myth, The Legend. Birds of Prey zrodziło we mnie miłość do kanapek z jajem. To ja tylko powiem, że ja fanem nie jestem, jako osoba, która nie lubi rzeczy na rzeczach, ale zjeść kanapkę i gotowane jajko obok, nie mam żadnego z tym problemu, oczywiście. Natomiast jeżeli miałbym położyć jajko na kanapce, nie.
A ja lubię takie szczególnie grubo pociosane, położone na chlebku, cudowne, tylko nie we wszystkich sytuacjach, bo na przykład nienawidzę, jak ktoś wyciąga kanapę z jajkiem w pociągu, bo wtedy to jest śmierć, to jest najgorszy moment, jaki sobie można wyobrazić, jadąc pociągiem, kanapki z jajkiem, to jest wtedy rzeźnia.
W ogóle jedzenie czegoś w pociągu, co nie jest suchym prowiantem, jest niefajne.
Tak, ale masz takie rzeczy, które nie są suche i jeszcze przejdą, ale jajco daje najmocniej. Od razu czujesz, jak ktoś wyciąga jajce i wtedy się roznosi taki, wiesz, tak jakby jeźdźcy apokalipsy wjechali
ja
do przedziału.
Ja pamiętam, że jadł nawet suche kabanosy i waliło nimi ostro w pociągu.
No, kabanosy walą i to jest taki, wiesz, taki typowy zawsze wałówka, jaką ktoś, szczególnie starsi ludzie mają w pociągach. To jest właśnie ta kanapka z jajkiem, do tego pomidorek i ogórki z folii.
To, nie? Czujesz to, kurde, na drugim, nawet w przedziałach czujesz to przedziały tak, dalej.
No, więc w domku tak, a w innych miejscach to nie, nie, nie.
Remigiusz Chmielowski. Elo, Marta, proszę o recenzję Westworld. Marty nie ma, ale wydaje mi się, że o Westworld już cały czas, już wygadaliście nawet o Westworld niedawno i wiem, że są pytania o trzeci sezon, a nikt z nas nie oglądał nawet drugiego. Ja mogę się powiedzieć, bo wy wszyscy już chyba mówiliście o Westworld, więc mogę dodać. Generalnie mam tak samo, jak Łukasz to opisał. Oglądałem pierwszy sezon i nawet byłem jakoś w to wkręcony, a kiedy się skończył, stwierdziłem, że nic mnie nie ciągnie, żeby oglądać dalej. Nie ma żadnej postaci, którą bym tutaj lubił, nie ma żadnej postaci, która by mnie nawet interesowała, a cały ten serial opierał się tylko na tym, żeby był twist. Nie spodziewasz się tego? Nie spodziewasz się tego? To znowu twist i znowu twist. Ale potem stwierdziłem, że fajnie, jak jest dużo twistów. Z drugiej strony, jeżeli masz gdzieś bohaterów, no to po pierwszym sezonie stwierdziłem, już mi się dalej nie chce. Jest opinia, że drugi sezon to gówno, trzeci sezon jest lepszy, ale ja już mam to gdzieś, szczerze mówiąc, nie będę go oglądał. Więc ja ogólnie nie polecam, no mówię, to jest dla mnie taki serial trochę wydmuszka, po prostu ile twistów wciśniesz w jeden sezon, zapominając o w ogóle wszystkim innym, co jest ciekawego.
Tak, ja też pierwszy widziałem, ale był ok, ale nie na tyle, żeby mi się chciało drugi oglądać. Słyszałem, że właśnie że ten drugi jest straszny. I teraz jak słyszę też, że ten trzeci jest lepszy, no to nie będę go oglądał, bo musiał drugi nadrobić, bo ja mam tak, że nie mogę ominąć sezonu i dalej oglądać. Szczególnie taki serial, jak to jest sitcom, to troszkę to inaczej działa, ale nie serial, który zawsze coś dodaje, nie w każdym sezonie. No i a nie przemogę się, żeby zobaczyć ten drugi, więc to będzie ten serial, który zostanie gdzieś tam w historii dla mnie.
Ja mam tak samo i nie planuję nadrabiać nic więcej.
Ja polecam oryginał filmowy z lat 70. z Julem Brynnerem, bo jest fajny.
Tutaj jest pomieszany, bo jest od Remigiusz Chmielowski, legendarny bibliotekarz i potem Makrosik napisał, zna się na kinach jak mało kto. Okej. To jest w odniesieniu, rozumiem, do tego, jak tłumaczyłem sytuację AMC i dlaczego to kina mają problem finansowy, mimo tego, że jest to największa sieć. Polecam, tutaj tylko mogę powiedzieć dzięki za tipy, a dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, to polecam nasz materiał newsowy, gdzie gadamy o trudnej sytuacji AMC właśnie i dlaczego kina są w bardzo trudnej sytuacji. Tutaj dodam tylko, że teraz czytałem, że AMC było w najtrudniejszej sytuacji i ono oberwało już, ale już ja widzę, że to, co od dawna już mówiliśmy, że musi się stać, czyli studyjne kina w Polsce obecnie też nie przędą najlepiej, to tak powiem. Już są programy organizowane, żeby je wspierać i tak dalej. Z tym, że ja wypowiem się, że jeśli chodzi o programy, żeby wspierać różne rzeczy, to mam z nimi taki problem, że prawie każdy robi teraz program, żeby go wspierać. I absolutnie to chwalę, jeżeli ktoś wie, że jest w stabilnej sytuacji finansowej i wie, że jego jutro nie jest zagrożone, to jest obecnie jeden z najszczęśliwszych ludzi na świecie, ale nie sądzę, żeby takich ludzi na świecie było dużo. Natomiast większość osób prawdopodobnie nie będzie mogła wspierać tego typu inwestycji. Widziałem na przykład schroniska, to mi kompletnie serce się łamie, jak widzę, że nie mają miejsca i fundacje zajmujące się zwierzętami. Ale no po raz kolejny mówię, to jest tak, że widzisz, że wszyscy dookoła chcą kasę i ja to rozumiem, ale jednocześnie kto z nas może mieć pewność, że jutro będzie dalej miał pracę z tym, co się dzieje. Więc no... AMC ma źle, ale wszyscy mają źle.
Z dnia na dzień się zmienia ta sytuacja. Ale kurczę, jeśli ktoś może, to warto jednak miejsce, które lubi.
Oczywiście. Jeżeli
te kina, nie, to coś tam.
Jeżeli wie, że może sobie na to pozwolić, ja tylko popieram.
Jakiś karnecik, cokolwiek, bo to teraz jest, mówię, jedyna szansa dla niektórych.
I dalej Remigiusz Chmielowski. Hello Oskar, pozdro Radka i Łukasza. Czyli ze mną się wita, a was pozdrawiam. Spoko.
Też miło.
No to ja też się tylko witam, ale nie pozdrawiam.
A ja pozdrawiam, ale się nie witam.
Okej, docent Świrozaurus. Też wkurwia mnie Massimo, moja rasa by go dojechała. Nie oglądałem przez 65 dni, ale słuchałem waszej pasjonującej tutaj rozmowy o tym filmie. Więc wiem, że Radek, tego nienawidzisz ponad wszystko.
Ja nienawidzę Massimo, to jest mój wróg i nienawidzę tego gościa. To jest najgorsza postać, jaką sobie można wyobrazić w historii kina chyba. I nie mogę na jego twarz patrzeć. I jak nagrywaliśmy tą dyskusję, to cały czas go miałem, wiesz, przed oczami, bo Łukasz oczywiście musiał go ustawić za plecami i zrobił to specjalnie, żeby mi zrobić na złość, bo mówiłem, żeby go nie ustawiał. On i tak to zrobił, perfidnie. Więc Łukasz jest najgorszym człowiekiem na świecie. Nie, drugim najgorszym, bo najgorszym jest Massimo. Więc też go nienawidzę. I mógłby go po prostu Świrozaurus dojechać.
No ja zrozumiałem, że to jest postać, ten film w ogóle próbuje z postaci porywacza i de facto gwałciciela zrobić bohatera, więc...
No. A podobno w drugiej części fajnego. Jest jego brat, który też jest oprawcą i który będzie tym głównym obiektem westchnień bohaterki, a już nie Massimo. Bo to jest dopiero porażka dla tego Massimo, nie?
Zostając w temacie, Jarosław Jackiewicz, lepsza historią miłosną i 365 dni jest romans Meluzyny i Pustoraka z podróży pana Kleksa. Oczywiście. Ja nie pamiętam podróży pana Kleksa, ale ty pewnie tak.
Nie pamiętasz? No, Meluzyna to jest najlepsza piosenka z pana Kleksa. Pamiętasz piosenkę Meluzyny? Meluzyno, Meluzyno i ona pokochała Pustoraka. I to był taki pustorak. To był taki...
Wiem, że to kiedyś oglądałem, ale...
No, pustorak to był taki pustorak, który sobie żył pod wodą i który kochał królową Meluzynę. I była piękna miłość dwóch takich wielkich, dziwnych
Ale nikt nikogo nie porywał i na 365.
Nie, to była czysta miłość arystokratyczna.
No. To na pewno było lepsze niż to, co tak, słyszałem. Tak.
Jezu, i ten kawałek Meluzyna to jest taki dobry... No.
Okej, okay. Sailor Radom na portret z lwem dla Radka.
O, ja bym chciał, kurczę, ja tutaj nie chcę nikomu nic sugerować, ale taki fanarcik, jak jestem lwem, o Boże, to bym sobie na ścianie powiesił. No.
To już będziesz miał na pewno. I ostatnie pytanie dalej od Sailor Radom. Z jakim superbohaterem poszlibyście do łóżka? Zakładam, że jest superbohaterem, a nie bohaterką.
Znowu jest to pytanie jest tak to... ustawione, nie?
Tak.
Kurczę, nie wiem. Nie, ktoś pomyśli, że w moim przypadku to pewnie Cap, ale ja mówię, nie, on się wydaje taki półuszkowo, tak. Tak, nie, aż tak, są chyba lepsi. Nie wiem, z Torem. To też się wydaje taki w sam raz. Jakby jeśli oczywiście mam wybrać tutaj mężczyznę, to no, chyba to.
Ja myślałem między Daredevilem, a uwaga, tutaj jest ciekawa rzecz. Jak czytał ktoś ostatni run Rosenberga o Hawkeye'u, to jest motyw, w którym Linda Carter, Night Nurse, która miała wiele romansów w MCU, w Marvelu, odpowiada Tonemu Starkowi na pytanie, Tony Stark pyta... Linda, muszę cię zapytać, dlaczego on? Linda jest obecnie z Hawkeye'em. I ona odpowiada, że ma dosyć mężczyzn, którzy mają giant size ego and Ant-Man size everything else. To zakładam, że dobrze świadczy o Hawkeye'u. Zresztą później jest również motyw, kiedy Hawkeye ma swojego LMD i jego LMD ma odpowiednio anatomicznie odwzorowany jego junk. I jest pytanie, dlaczego on ma twój junk? I on tak patrzy i stwierdza, że Nick Fury musiał być strasznym creepem. No. To jest na korzyść Hawkeye'a.
Kurde, ale nie. Hawkeye też ciekawy, ale nie, mi się wydaje, że jednak Thor. Thor. Ale kurczę, ale jednak tak twarz Chrisa Evansa. Wszystkie Chrisy w sumie są ciekawym wyborem.
Thanos.
No, Thanos miał duży temperament, mi się tak wydaje. Szczególnie, że jego, wiesz, wybranką była śmierć, nie? No to sobie postawił poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko.
No, bardzo wysoko. No.
Dziwne pytanie, dziwnie się odpowiada takie pytanie.
Bardzo dziwnie. No dobra, to będziemy na tym kończyć. Jeżeli chcecie, żeby jakieś pytania znalazły się w naszych bonusach, pamiętajcie, możecie je dać za pomocą Tipe Donations albo superchatów podczas naszych premier. Jeżeli dotyczą spraw aktualnych lub tematów, które ostatnio poruszaliśmy, to oczywiście trafią do bonusów, jeśli nie trafią do Q&A, które chciałbym zauważyć, dzięki obecnie zacisnałej sytuacji hardo nadrabiamy. Przerobiliśmy tyle pytań zaległych jak nigdy, więc może niedługo będzie tutaj bliżej, może i Q&A i bonusiki będą obok latały w Q&A pytania, niekoniecznie aktualne, ale odpowiadalne w miarę aktualnie, zobaczymy. Jesteśmy gdzieś około stycznia, więc nie jest źle. No także dzięki. Ten był Radek Pisula, ja nazywam się Oskar Rogowski i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.